Gościem Radia Niepokalanów jest dziś pani Małgorzata Siemiątkowska. Gosia, bo tak ustaliłyśmy, że będziemy tutaj w studiu Radia Niepokalanów ze sobą rozmawiać, która jako wolontariuszka Palotyńskiej Fundacji Misyjnej Salvati.pl była na misjach w Rwandzie. Pokój, dobro, witam cię, Gosiu, bardzo serdecznie.
Dzień dobry, cześć, witaj. Witam również naszych słuchaczy.
Czy mogłabyś naszym słuchaczom opowiedzieć na początek kilka słów o sobie? Ile masz lat? Czym się zajmujesz? No z tymi latami nie musi być oczywiście tak dokładnie, ale tak by mógł powstać taki obraz. Kto wyjeżdża na misję?
No na pewno to, co powiem, będzie w jakiś sposób kreowało naszą wizję, tak? Nie chcę, żeby było to w jakiś sposób ograniczające, że wolontariusz to oczywiście jest młody człowiek, bo wolontariuszem może być każdy. Natomiast w moim przypadku wygląda to nadal tak, że no ja mam 23 lata, jestem studentką, studiuję zarówno psychologię, jak i historię. Obie te dziedziny są moją pasją. Afryka tak naprawdę od dawna, bardzo dawna była w moim sercu, głęboko. Zawsze jako taka kraina takich pełna kolorów, pełna dźwięków. Taka kraina do odkrycia, o której mało wiemy, a o której mamy dużo wyobrażeń, więc to jakoś mnie skłoniło do tego, aby w pewnym momencie podjąć taki konkretny krok, podjąć decyzję i właśnie zdecydować się na wyjazd.
Zanim pojechałaś na misję, trafiłaś w jakieś takie środowisko, które zajmowało się misjami, to właśnie do fundacji wcześniej jakoś posługiwałaś też tam, zajmowałaś się tym, czy to była taka zupełnie nagły pomysł, że...
No powiem szczerze, że było to pewnego rodzaju takie właśnie natchnienie, że okej, że może jest już ten czas, ja byłam na studiach, jakoś też szukałam tam swojej drogi i jakoś właśnie, no, że tak powiem, taka inicjatywa Boża, może właśnie ta myśl tchnęła, że no może teraz spróbuj, może to ten czas, tak nagle po prostu znikąd. Też warto czasem słuchać siebie, słuchać tego, co mówi nam serce, co mówi nam może nasze sumienie. I właśnie szukałam różnych miejsc, które przygotowują do takiej formacji. To tak jak też może później jeszcze będziemy miały okazję porozmawiać, że bardzo ważne, aby jednak być w jakiejś strukturze, żeby nie robić tego na własną rękę, bo jednak pomoc, niesienie pomocy jest rzeczą bardzo, bardzo odpowiedzialną i no, mnóstwo można przeczytać na różnych blogach czy w mediach społecznościowych o tym, jak pomagać, no ale faktycznie trzeba o tym pamiętać, że zarówno gdy pomagamy, możemy też szkodzić, więc ważne, aby po prostu robić to w sposób odpowiedzialny z pomocą ludzi, którzy się na tym znają. I właśnie moja fundacja, do której należy, Salvati, no powiem szczerze, że przygotowała mnie do tego wydarzenia w sposób naprawdę bardzo rzetelny i jestem im za to bardzo wdzięczna.
Czyli najpierw był pomysł, misję, potem znalazłaś fundację. I przygotowanie, jak długo trwa takie przygotowanie, żeby wyjechać?
Tutaj też w zależności od tego, od fundacji, od miejsca, w którym jesteśmy. Akurat nasza fundacja prowadzi roczny kurs formacyjny. My się spotykaliśmy co miesiąc. Byliśmy też w takich dosyć specyficznych warunkach, ponieważ była pandemia, więc te pierwsze kilka miesięcy to były w formie online. Co nam trochę dawało, trochę ujmowało, wiadomo, wszystkiego mamy plusy i minusy, natomiast faktycznie mieliśmy okazję skonfrontować się z takimi rzeczami przyziemnymi, typu na przykład choroby tropikalne, jak mamy się zachowywać, kiedy na przykład będziemy mieli różne objawy, czy malaryczne, czy cholery, co robić wtedy, jak o siebie zadbać, czy mieliśmy spotkania na przykład z dyplomatami, z ambasadorami, czy mieliśmy spotkania dotyczące misjologii. Mieliśmy też spotkania na tematy kulturowe i społeczne, czyli uczyliśmy się na przykład różnych, znaczy uczyliśmy to może za dużo powiedziane, ale stykaliśmy się, że tak powiem, z różnymi przysłowiami afrykańskimi, czy bardzo dużo słuchaliśmy świadectw różnych innych wolontariuszy, którzy mieli okazję wyjechać i to też była taka konfrontacja z tą rzeczywistością. Dla mnie to było bardzo, bardzo odkrywcze. Mogę tutaj powiedzieć o jednym takim przykładzie, dosyć mocnym może w sumie, jak na to, że jest początek naszej rozmowy, no ale też tak wygląda ta rzeczywistość. Ja pamiętam, że siostra Ania, która odpowiedzialna jest za wolontariuszy, mówiła mi, że Gosia, słuchaj, powinnaś się słuchać miejscowych. Ja mówię, że no ale jak to? Przecież ja mam jakąś tam swoją wizję, jakieś tam swoje zasady. Ludzie miejscowi, no, że powinnam w jakiś taki sposób może zdystansowany podchodzić do tego, co oni mówią. Natomiast tutaj chodziło o taką kwestię faktycznie bezpieczeństwa, ponieważ siostra przytoczyła nam przykład młodego księdza, który pojechał, on był chyba w Kongo, nie pamiętam, czy w Kongo, czy w Demokratycznej Republice Kongo, natomiast on miał wypadek samochodowy, potrącił człowieka, no i w takim naszym myśleniu europejskim, czy myśleniu takim zachodnim, nie wiem jak to ująć, ale do myśleniu kulturowym, do którego my jesteśmy przyzwyczajeni, do którym jesteśmy uczeni różnych zasad społecznych, no pierwszą myślą byłoby to, żeby pomóc temu człowiekowi, tak, żeby po prostu wyjść z tego samochodu, dokonać jakichś czynności związanych z pierwszą pomocą, natomiast przyszli ludzie miejscowi, zaczęli temu młodemu księdzu mówić, żeby on po prostu uciekał. No, ale on się ich nie posłuchał, został, zaczął tam pomagać temu młodemu człowiekowi, którego potrącił. No i ci ludzie z tej wioski zaczęli mówić, żeby on uciekał, bo go zabiją. Ale to jakoś było na tyle w niezgodzie z nim, że on się ich nie posłuchał. No i faktycznie przyszli inni ludzie i na zasadzie prawa zemsty zabili tego księdza. Nie pomogli temu człowiekowi, który został potrącony. Też wiadomo, no drogi afrykańskie i ta rzeczywistość wygląda troszeczkę inaczej, więc no tam do wypadków z różnych sytuacji czy różnych okoliczności, które są od nas niezależne, może dojść. No, ale to była taka rzeczywistość, z którą ja musiałam się też tak skonfrontować na początku, więc nigdzie byśmy o tym nie usłyszeli, nigdzie byśmy o tym nie wyczytali, nie zobaczyli na filmach, mamy tylko pewne wyobrażenie, a tak naprawdę no właśnie to mi dała fundacja, że mogłam się tak z tym skonfrontować na bardzo konkretnych przykładach.
Czy ta rada, żeby słuchać się miejscowych, przydała ci się później?
Ja akurat byłam w Rwandzie. Rwanda jest krajem, możemy tak to określić, bardzo cywilizowanym. Rzeczywiście ona się wyróżnia na tle innych krajów afrykańskich. No na pewno wydaje mi się to istotne, ze względu na to też, aby po prostu wejść w jakiś kontakt z tymi ludźmi, że faktycznie słuchając ich, też poznajemy ich świat, poznajemy ich rzeczywistość, no i rzeczywistość, w której my mamy pracować, w której my mamy działać różne rzeczy, mamy prowadzić różne projekty, więc no nie da się inaczej niż bez słuchania i niż takiego prawdziwego wejścia w kontakt z nimi.
Do Rwandy wyjechałaś niedawno, bo w tym roku.
Tak, ja do Rwandy wyjechałam 19 lipca, wróciłam 3 września i mogę powiedzieć, że 1,5 miesiąca to zdecydowanie za mało, więc jeżeli się decydujemy, to polecam decydować się na dłuższy okres. Moja fundacja mówiła mi to samo, zawsze nasz prezes, ksiądz Jerzy Limanówka tam rekomenduje, że no słuchajcie, no 3 miesiące to tak optymalnie. I faktycznie ja się z nim zgadzam. No ale też z drugiej strony jestem taka wyrozumiała dla siebie, że jednak ten lęk był dosyć silny, że to jest zupełnie inna rzeczywistość, inna strona świata i jeszcze żyć tam, jeszcze jest pandemia, więc w ogóle mnóstwo niewiadomych. To też właśnie słowa księdza Jerzego, że jedyną rzeczą pewną w wolontariacie jest to, że będzie wyglądał inaczej niż się spodziewamy. I naprawdę warto to sobie wziąć do serca,
tak
bo
było.
Tak było, tak było. No, my na przykład z dziewczynami przyjechałyśmy i nie wiedziałyśmy w ogóle, że jest lockdown, że całe Kigali, stolica w Rwandzie i okolice są pozamykane, więc no my tam przyjechałyśmy takie pełne werwy, zaraz zobaczymy dzieciaczki, tam będziemy robiły różne rzeczy, a tak naprawdę okazało się, że nie możemy zrobić nic i byłyśmy zamknięte po prostu, co później okazało się z perspektywy czasu również jakimś takim plusem, ponieważ no miałyśmy okazję do takiej aklimatyzacji i również znalazłyśmy dużo zadań dla siebie. Zrobiłyśmy mnóstwo materiałów edukacyjnych, które wykonywane no, były na przykład no, z jakiegoś papieru, czy z kartonach po mleku, czy po owocach. Papier jest bardzo drogi w Rwandzie, więc to też musiałyśmy tak z takim szacunkiem do tego materiału podejść. No, ale faktycznie wykonywałyśmy tam różne plakaty w języku angielskim, francuskim, aby pomóc nauczycielom później, żeby one były pomocne w prowadzeniu zajęć.
Na czym polega praca wolontariusza na misjach?
To w zależności od tego, gdzie pojedziemy i jaka jest potrzeba, no to myślę, że już jak mamy tą motywację tego, żeby pomóc, no to faktycznie będziemy robili wszystko, co się da tam na miejscu. Ja akurat będę mówiła to ze swojej perspektywy, no wiadomo, każde doświadczenie jest inne. Natomiast u mnie, ja miałam to szczęście, że po prostu trafiłam na czas, w którym w szkole pracował również taki, on był nazywany school counselor, określał się troszeczkę mianem psychologa, natomiast nasze tutaj europejskie warunki psychologiem byśmy go raczej nie nazwali. Natomiast człowiek, który miał jakąś wiedzę, Charles, i miał bardzo fajne wizje rozwoju projektów psychologicznych właśnie w tym zespole szkół, w którym pracowałyśmy z dziewczynami. Jednym z takich projektów był pomysł założenia klasy. Klasy dla dzieci o umiarkowanych i łagodnych trudnościach intelektualnych. No i faktycznie, aby móc taką klasę założyć, no musieliśmy dokonać obserwacji dzieci w klasach, dokonać różnych też wywiadów. Ja tam byłam w roli takiej asystentki, więc dla mnie to też było bardzo ubogacające pod względem takiej wiedzy psychologicznej, że ja też mogłam się skonfrontować z tą rzeczywistością, mimo bardzo wielu różnic międzykulturowych, które się tam pojawiły. Jakoś tam staraliśmy się właśnie działać w tym kierunku założenia tej klasy. Mam nadzieję, że teraz dobrze to idzie. Jestem cały czas tam w kontakcie z nimi.
Czyli klasa powstała i została na miejscu.
To był taki pomysł, który jakby dopiero się kreował. My rekrutowaliśmy dzieci do tej klasy, więc no to wszystko tam było tak naprawdę w takim ferworze działań. No ja musiałam już wrócić do Polski ze względu na studia. Natomiast właśnie teraz jeszcze jestem w kontakcie. Wiem, że kolejne dzieci były tam rekrutowane do tej klasy. No i uważam to też za taki duży krok milowy dla Rwandy, dla Rwandyjczyków, właśnie skupienie się na tych problemach, trudnościach natury psychologicznej, bo jednak po tym, co się tam działo w roku 94, po tym ludobójstwie, wiele widać, no niestety, w ludziach.
Zostały ślady ciągle?
Tak, no jest to taka niezabliźniona rana, która też... No, którą po prostu widać i w rodzinach, i w klasach, i nawet nie mówię tu też o takim samym takim poziomie zachowania, tylko no na przykład jak my z dziewczynami przyleciałyśmy na lotnisko, no to widziałyśmy, że ludzie, którzy na przykład sprawdzają nam paszporty, mają załóżmy jakieś różne blizny, jakieś ślady po ranach ciętych, na przykład na człowieka, który miał tutaj ranę ciętą na płacie skroniowym. Więc tak, no to jest wciąż żywe. No 27 lat to tak naprawdę nic, więc...
To tak jak w Polsce po II wojnie światowej, gdzie każdy gdzieś tam w rodzinie bliższej tak naprawdę miał kogoś, kto pewnie nie wrócił z tej wojny. Pewnie tam też tak...
Tak.
Jest mocne doświadczenie tej wojny.
Bardzo często zadawali mi młodzi ludzie pytania, że czy ty masz rodziców? A ja mówię, że no tak, no w Polsce to raczej normalne, że ludzie w moim wieku jeszcze mają rodziców. No ja mam 23 lata. Natomiast u nich właśnie nie, że to było takie, że oni są przyzwyczajeni do tego, że po prostu, no tam wiadomo, ludzie 27 w górę, tak, że są już sierotami, że byli wychowywani bez rodziców, że stracili tych rodziców w młodości czy w wieku niemowlęcym wręcz. Więc takie pytania na początku faktycznie też mnie tak uderzały, że jednak to jest zupełnie inna perspektywa.
Co cię najbardziej zaskoczyło w Rwandzie?
No, dużo można by opowiadać.
Bardzo proszę.
bardzo dużo było sytuacji, które nas zaskoczyły. Natomiast... Z takich ciepłych, z takich bardzo przyjemnych we wspomnieniach, to na przykład pamiętam, jak przyszłam do klasy z dzieciaczkami, tam było akurat nursery school, to dzieciaczki od 3 do 6 roku życia. No i one były po prostu niesamowicie zachwycone moimi włosami, że można mieć takie proste i takie miękkie włosy i one po prostu wszystkie chciały dotykać tych włosów i się nimi bawiły. Ja na przykład nie miałam z tym problemu, dla mnie dziecko no jednak, no... musi mieć styczność z różnymi bodźcami sensorycznymi, z tym, żeby dotknąć, żeby zobaczyć, żeby skonfrontować z jakimś swoim wyobrażeniem. Były raczej nauczycielki czy wolontariuszki na przykład z fundacji niemieckich, one były już takie bardziej powściągliwe, że nie powinnaś, jesteś nauczycielką. Natomiast no ja może z racji tego, że czułam się tam bardziej w roli właśnie, nie wiem, może psychologicznej, bo psychologa to jeszcze za dużo powiedziane, psychologiem nie jestem, mam nadzieję, że będę. jakby, no miałam potrzebę też dostarczenia tych bodźców dzieciom, no bo jednak one naprawdę były zachwycone tym, albo na przykład jakie mamy nosy. I ja pracowałam, pamiętam, z dziewczynką, która ma zespół Downa z Vanilą i starałyśmy się tutaj uczyć. Pracowałyśmy nad przepisywaniem jakichś słówek z języka francuskiego czy angielskiego. No i tak mówię, no, żebyś słońce skupiła się na tym, a ona po prostu była tak zafrapowana moim nosem, że cały czas chciała się bawić moim nosem. Ja mówię, dobrze, pobawimy się później, ale skup się teraz na tych słówkach, tak, żebyśmy jakoś tam razem szły.
Jak wyglądają kobiety w Rwandzie? Jakie mają włosy? Że aż takie to było zdziwienie dla tych dzieci, twoje włosy. Bo ja powiem państwu, że Gosia jest piękną kobietą, ma długie, piękne, brązowe takie włosy. No a właśnie jak wyglądają kobiety w Rwandzie, że to było takie zdziwienie?
Przypomina mi się dużo różnych takich zabawnych historii, które również słyszałam od moich współwolontariuszy. Natomiast oni mają te włosy rzeczywiście bardzo kręcone. Mm-hmm. Te włosy są raczej takie sztywne. Dzieciaczki, one wszystkie mają te włosy ścięte na krótko, więc czasami się człowiek zastanawia, czy to jeszcze jakie są takie młodsze dzieci, one są w ogóle wszystkie przepiękne. Czy to jest chłopiec, czy dziewczynka, bo wszyscy są tak samo ścięci. Kobiety te włosy raczej chowają pod chustami, jakoś starają się związywać, albo mają splatywane takie specjalne warkocze, żeby po prostu te włosy były pod kontrolą.
Czyli takie długie, rozpuszczone, proste, to jest coś nietypowego.
Tak, tak, zdecydowanie. Mhm. I też kolor inny, no bo tam wszyscy mają włosy koloru czarnego. Natomiast jak wyglądają kobiety w Rwandzie? W Afryce mówi się, że rwandyjskie kobiety są najpiękniejszymi kobietami afrykańskimi. Tak jak pamiętam, właśnie Charles mi powiedział, no to tak jak mówi się o Polkach w Europie, że Polki są najpiękniejsze w Europie, to tak samo Rwandyjki w Afryce. Ja mówię, że no może tak nie oceniajmy, no każda kobieta ma coś w sobie na pewno. Natomiast jest tam jakieś takie utarte przekonanie i te kobiety rzeczywiście są piękne. Znaczy w ogóle ludzie są piękni. Takie mam wrażenie, że gdzie byśmy nie pojechali, ludzie są naprawdę piękni.
Udało ci się zaprzyjaźnić tam w Rwandzie z kimś?
Tak, na pewno. Jakby ci ludzie też widzę, że mają taką dużą potrzebę tego, żeby utrzymywać kontakt. Te konwersacje, one nie zawsze może są jakoś takie, są jakoś w jakiś sposób pogłębiane, ale starają się pisać, że cześć, co u ciebie, tam u mnie dobrze, jak studia i tak dalej.
I ciągle jesteś w kontakcie z nimi.
Tak, jestem w kontakcie. No, pozostawiłam, mam wrażenie, sporą część siebie, takiego serca swojego tam w Afryce. Więc tkwi to we mnie i jakby też na takim poziomie komunikacji my się powymienialiśmy różnymi kontaktami. I ta wymiana komunikatów cały czas trwa. Zobaczymy, no bo tak naprawdę niedługo miną 2 miesiące od mojego powrotu, więc zobaczymy, jak to dalej się tam będzie rozwijało. Natomiast faktycznie na przykład z Charlesem, który mieliśmy takie bardzo podobne pole zainteresowań właśnie psychologii klinicznej dziecka, rodziny, funkcjonowania dzieci w rodzinie, to faktycznie nadal przesyłamy sobie różne jakieś takie dokumenty. Ja tam mu na przykład poprawiam różne rzeczy, odsyłam z powrotem, więc no jesteśmy w takiej wymianie.
Czy zadaniem wolontariusza misyjnego jest taka pomoc w różnych codziennych sprawach, czy też w jakiś sposób głoszenie Pana Jezusa?
Tak jak rozmawiałyśmy, ja się nie poczuwam do roli misjonarki. Na pewno ta duchowość jest we mnie, no jakby była taka bardzo stabilizująca, jest cały czas bardzo stabilizująca. Natomiast faktycznie my jako wolontariuszki zajmowałyśmy się ponieważ ja wyjechałam jeszcze z 3 innymi dziewczynami, Julitą, Marcelą i Gabrysią, zajmowałyśmy się raczej takimi rzeczami codziennymi. Też się tak zastanawiam, na ile właśnie my na przykład mamy takie wyobrażenie, że misjonarz, tam głoszenie Słowa Bożego, to też jest jednak bardzo taka odpowiedzialna rzecz, więc sam fakt tego, że ludzie na przykład wiedzieli, że my również chodzimy na mszę świętą, czy że mamy krzyżyk, to też było jakieś świadectwo dla nich. Natomiast ja też wychodzę z założenia, że warto dobrze robić rzeczy małe, nie tylko, jeżeli załóżmy na przykład nie umiemy robić rzeczy wielkich, no to róbmy dobrze rzeczy małe, bo one po prostu też będą wielkie dla niektórych, więc... Więc faktycznie ta taka codzienność, to takie wspieranie, też po prostu bycie dla tych ludzi. Dla nich radością było to, że my po prostu jako białe dziewczyny po prostu im czasem odmachałyśmy, czy powiedziałyśmy cześć, co u ciebie, czy przytuliłyśmy to dziecko. Więc to już dla nich było takie bardzo znaczące. My nie poczuwałyśmy się do roli może faktycznie jakiegoś takiego jakby rozsiewania tego ziarna Słowa Bożego. Natomiast wydaje mi się, że jakby też na nasze czyny też mówiły chyba same za siebie, że...
Święty Franciszek mawiał, że żeby głosić Pana Jezusa w każdym momencie, jeśli trzeba, to nawet słowem. Mhm. Ale właśnie to zwracał tak uwagę na to, że właśnie to nie słowo jest tym głównym miejscem głoszenia i myślę, że tak chyba jest, prawda?
Tak, tak. No ja myślę, że właśnie kontakt to bycie z tym drugim człowiekiem, ale bycie w taki sposób świadomy. Czyli właśnie bycie całym sobą dla tego drugiego człowieka. Faktycznie, jak miałyśmy tam różne swoje rzeczy, to nawet takie sprawy, jak kupić jakieś pamiątki, czy przywieźć po prostu coś komuś, no wiadomo, mnóstwo zamówień z Polski, że będziesz w Afryce, to przywieź mi to również trzeba na to poświęcić czas. Natomiast w moim przekonaniu, no zawsze te dzieciątka jednak ze szkoły były na pierwszym miejscu, bo no to była właśnie ta misja i tam dla nich pojechałam. Więc my się zajmowałyśmy takimi, dziewczyny na przykład bardzo dużo pomagały w szkole, pomagały nauczycielom przy sprawdzaniu zajęć, pomagały w tłumaczeniu, jakieś utrzymaniu porządku w klasie, co nie jest łatwe, bo klasy liczą tam 50 osób, więc wyobraźmy sobie grupkę 50-osobową trzylatków, którzy po prostu mają jakieś tam, czy swoje potrzeby, czy jakąś potrzebę właśnie ruchu. Jeszcze jak są białe dziewczyny w ogóle w klasie, to coś niesamowitego. Więc faktycznie, nie chcę może użyć słowa ujarzmienie, ale jakby utrzymanie tych dzieci w jakimś porządku, to też było pewnym wyzwaniem.
A co było dla ciebie najtrudniejsze? Z czym musiałaś się zmierzyć tam?
Dla mnie najtrudniejsze faktycznie na początku, może związane z zadaniami, z tymi, którymi się zajmowałam, no jakby było też takie wyjście w głębsze zrozumienie tego, co tam się dzieje. Bo na przykład pamiętam taki jeden trudny wywiad bardzo. Przeprowadzaliśmy właśnie z chłopcem. Mama przyszła ze swoim starszym synkiem i z najmłodszym synkiem, który miał problemy natury autystycznej, ale również neurologicznej, tylko nie dało się tego zdiagnozować, no bo wiadomo, czy rezonans, czy tomografia komputerowa, no to są rzeczy bardzo, bardzo drogie, jednak tam nawet w Europie są całkiem drogie, więc już nie mówiąc właśnie na warunki afrykańskie. No i złożoność tej takiej problematyki i tej takiej psychiki tych wszystkich ludzi, bo pamiętam, ten chłopiec on miał dosyć postępujące i zaawansowane te zaburzenia, więc akurat jego nie mogliśmy przyjąć do tej klasy, ponieważ no ideą, misją tej klasy było to, że ona jest dla dzieci o umiarkowanych i łagodnych trudnościach intelektualnych, więc to już taki pierwszy sygnał, że nie każdemu da się pomóc, tak? Że wyjeżdżamy z jakąś taką wizją, że ojku, będziemy pomagali tutaj, na ile się da, będziemy dawali siebie, ale to nie jest możliwe. Nie jest jakby nawet w taki sposób fizyczny, więc też takie zetknięcie się z tym. No i później właśnie ta mama zaczęła opowiadać historię tego chłopca. Też widać było, kobieta no ponad 30 lat, więc też tę traumę związaną z wydarzeniami z 1994 roku przeszła. Później patrzę na tego starszego synka, 16-letniego chłopca, który opiekuje się młodszym bratem, który już musi wejść w role rodzicielskie w tak młodym wieku. A jest to no jakby wiek, w którym no jakby adolescenci szukają czy swojej tożsamości, czy jakoś tak też swojego rozwoju. No a jednak ten chłopiec, jakieś tam elementy być może parentyfikacji, nie chcę diagnozować, no ale jakby to też widać było taką dużą odpowiedzialność spoczywającą na jego barkach. On też widać było, że kochał tego brata najmłodszego. No i ten najmłodszy chłopiec w wieku chyba 10 lat, który no jakby wyglądał na wiek rozwojowy, jego zachowanie czy sposób bycia no takiego 4-3-letniego dziecka, to też było takie bardzo trudne. Ta mama się popłakała, że jakby bardzo ciężko znaleźć gdziekolwiek pomoc w Rwandzie, bo ona się zgłaszała na przykład do różnych fundacji autystycznych, fundacji dla osób z autyzmem. co wygląda w Rwandzie w ten sposób, że one są prowadzone głównie przez biznesmenów, jest to jakaś tam nisza i leczenie w cudzysłowie dziecka polega na tym, że dziecko jest zamykane cały dzień w pokoju, dostaje wieczorem posiłek, więc no, porównując to z naszym z naszą konfrontacją z takim zaburzeniem jak ze spektrum autyzmu, no jakby u nas ludzie funkcjonują normalnie, są naprawdę w stanie się bardzo ładnie rozwijać, są specjalne szkoły, tym ludziom się pomaga, jest duża świadomość społeczna też tego, tam zupełnie nie, a przy okazji rodzice muszą zapłacić bardzo duże pieniądze takiej fundacji prowadzonej tam na miejscu, więc no, no są to takie trudności, które jak po prostu zsumowanie tego wszystkiego no jest takie ciężkie do przejścia. Też pamiętam właśnie po tym wywiadzie ja i Charles byliśmy troszeczkę tacy, że to było takie dla nas trudne. Jeszcze jak ta mama się popłakała, to no, że też taka niemoc dla mnie jako młodego psychologa, który, młodego przyszłego psychologa, który dopiero się szkoli i styka z takimi rzeczami, no to też było takie duże doświadczenie.
Rwanda to też jest szczególne miejsce pod tym kątem, że to właśnie tam miały miejsce objawienia Matki Bożej w Kibeho. Czy byłaś też w sanktuarium w Kibeho? Czy miałaś też jakiś kontakt z tymi objawieniami? Czy ludzie tam żyją tym tematem?
Tak. Ja niestety nie byłam długo w Kibeho, natomiast akurat z dziewczynami tak się ułożyło, albo ułożył nasz szef na górze, że trafiłyśmy tam 15 sierpnia, więc święto Matki Bożej. Były duże obchody. Msza była koncelebrowana przez 17 księży chyba, czy 15, w tym jednego białego księdza nawet, więc duży, też duże wydarzenie. Ojej, biały człowiek nareszcie. Jakby to też taka zmiana, że my no, byłyśmy nielicznymi białymi wtedy w kraju. W tym roku mamy 40-lecie objawień, 28 listopada, więc jest to też taka znacząca data. Natomiast objawienia w Kibeho są o tyle istotne, że są to pierwsze objawienia maryjne w Afryce. I faktycznie to czuć, oni tym żyją, jakby ta Matka Boża, figurki Matki Bożej z Kibeho są wszędzie. Ludzie tam bardzo często posługują się również takim językiem religijnym, wplatają tą religijność w życie codzienne, noszą różańce i tak dalej. No, musimy też troszeczkę jednak pamiętać, że Rwanda to jest dopiero ponad 100 lat chrześcijaństwa, więc no ciężko jakby porównywać tę tożsamość na przykład no, z tożsamością Polaków, którzy no, w 1050-lecie chrztu. Więc no, jest to ogromna różnica, więc no, jeszcze są sporo naleciałości takich pogańskich, tym bardziej, że chrześcijaństwo trafiło na bardzo podatny grunt w Rwandzie, ponieważ oni w tych swoich pierwotnych wierzeniach również mieli takiego jednego, jedynego, wszechmogącego Boga. Ale jeżeli chodzi o samo Kibeho, no faktycznie miejsce jest bardzo wyjątkowe, miejsce jest piękne, czuć obecność Matki Bożej, bardzo wielu pielgrzymów. No, troszeczkę w czasach pandemii wygląda to oczywiście inaczej. Natomiast jest to też w jakiś sposób cały czas tam żywe, ze względu na to, że cały czas jest tam Natalii na przykład, która no właśnie miała powołanie do tego, żeby zostać w Kibeho. Ja poznałam księdza Andrzeja Jakackiego, który jest polskim misjonarzem, palotynem w Rwandzie od 20 paru lat. On jest przyjacielem Natalii. Właśnie jego praca z tego, co dobrze pamiętam, jego praca habilitacyjna właśnie, objawienia Matki Słowa w Kibeho. Ta książka, którą tutaj trzymam przy sobie, ona powinna być również niedługo wydana w większym nakładzie. Natomiast jest również specjalny przekaz Natalii do Polaków, więc może tutaj, jeżeli będę mogła teraz zacytować. Też ksiądz Andrzej Jakacki spędzał co jakiś czas właśnie tam przyjeżdża do Natalii, dużo rozmawiają, więc jest to cały czas taka żywa rzecz. Natomiast to, co pisze Natalii do nas, do Polaków: życzę Polsce, aby miała wiele osób konsekrowanych Bogu, które kontynuują dzieło misyjne w licznych krajach świata. Aby ci, którzy rządzą krajem, byli ludźmi sprawiedliwości i pokoju wobec wszystkich. Niech oni również poznają orędzie Maryi Dziewicy Matki Słowa, abyśmy wszyscy pomogli Jezusowi zbawić świat. Natalii. Tutaj właśnie jest wspomnienie tej Matki Słowa. No i właśnie pytanie, jaki to jest przekaz na te nasze współczesne czasy. Na czasy, w których słowo jakby zmienia swoje znaczenie, w których już jest dużo bardziej no jest zupełnie inaczej, mam wrażenie, postrzegane. Inną wagę przywiązujemy do słów też, o ile w ogóle przywiązujemy do nich wagę, więc to też jest takie istotne. No Matka Boża, ona zapowiedziała również ludobójstwo w Rwandzie, więc to też było bardzo dużym takim ciosem dla Rwandyjczyków, ponieważ ona, tak jak wspominały wizjonerki, ona widziała Rwandę spływającą rzeką krwi. No i faktycznie to te kilka lat później, w 1994 roku się sprawdziło, więc to dosyć takie... Jeżeli tam Matka Boża mówiła, że jeżeli nie nawrócicie się, nie zmienicie swoich serc, no to wydarzy się tragedia i ta tragedia się faktycznie wydarzyła. Natomiast dla Rwandyjczyków jako społeczeństwa też było to bardzo, nadal właściwie jest bardzo ciężkie do przyjęcia, ponieważ oni mają taką wizję siebie jako takich właśnie wspaniałych ludzi, tak, że jest to taki wspaniały kraj, że oni są tacy inteligentni. Teraz na przykład, to może troszeczkę wcześniej było widoczne akurat z tą inteligencją wspomnianą przeze mnie, natomiast teraz oni bardzo chełpią się tym, że to jest najbezpieczniejszy kraj w Afryce. I faktycznie, gdziekolwiek, na przykład jechałyśmy z moją współwolontariuszką, jechałyśmy autobusem i ludzie do nas zagadywali i mówili, że no właśnie, że Rwanda jest takim bezpiecznym krajem. My akurat byłyśmy wtedy, paradoksalnie akurat byłyśmy po napadzie, więc miałyśmy takie doświadczenia troszeczkę inne, natomiast no takie taką sytuację, ten napad, który my akurat przeżyłyśmy, no to się mogło wydarzyć wszędzie. To akurat była taka sytuacja wyjątkowa, która no równie dobrze w Polsce się może zdarzyć. Natomiast na ulicach faktycznie, jak my chodziłyśmy, nie miałyśmy sytuacji, że ktoś do nas podszedł z nożem i jakby chciał od nas zgarnąć pieniądze, portfel, czy groził nam jakąś krzywdą. Ci ludzie tam byli faktycznie tacy bardzo otwarci, bardzo empatycznie nastawieni. No właśnie, pytanie, na ile to jest pokłosie różnych tych czynników historycznych, społecznych, które tam miały miejsce.
Gosiu, niestety czas naszej rozmowy dobiega końca. Ja bym chętnie jeszcze z tobą rozmawiała dłużej. I dlatego, że dobiega końca, to mam do ciebie jeszcze takie pytanie. Myślę, że słucha nas może wiele osób, w których sercu gdzieś tam już pragnienie, może od dawna takie nieśmiałe, jest związane z wyjazdem na misję. Co byś poradziła takim osobom?
Mhm. Ja bym przede wszystkim poradziła to, aby robić rzeczy w zgodzie z samym sobą. Bo u mnie na początku też to tak wyglądało troszeczkę, że ja chciałam do tej Afryki, ale byłam troszeczkę taka sparaliżowana lękiem, że nie wiem, jak to będzie wyglądało, trochę się boję, ale przyszedł w pewnym momencie taki czas w życiu, że wiedziałam, że to jest ten czas, że to jest odpowiedni moment, więc na pewno słuchałabym siebie, żeby to było faktycznie w zgodzie z sobą, też z takim zaufaniem do Boga, że... I tym, że jeżeli martwimy się na przykład taką kwestią, chociażby jak język, to żeby pamiętać się, że jakby no tych talentów tak czy siak nam przybędzie, więc to nie ma się co o to martwić, że wszystko jest do zrobienia, ale bardzo, bardzo polecam właśnie zaangażowanie się w jakąś organizację, ponieważ no oni również dają takie duże poczucie bezpieczeństwa. Ja wiedziałam, że w Polsce w razie co mam niesamowitych ludzi, Monikę, siostrę Anię, księdza Jurka, którzy wiedziałam, że w razie, gdyby coś się działo, zrobią wszystko, żeby nas do tej Polski ściągnąć. Więc ja nie polecam na własną rękę. Warto być z kimś, kto przeszkoli, kto powie co i jak, z ludźmi, z którymi się dobrze czujemy, którzy też o nas tutaj dbają i jakby mają nad nami taką pieczę, więc to też moim zdaniem jest bardzo istotne.
Gościem Radia Niepokalano była dziś Gosia Siemiątkowska, która jako wolontariuszka Palotyńskiej Fundacji Misyjnej Salwati była na misjach w Rwandzie. Dziękuję ci bardzo.
Dziękuję bardzo. Dziękuję słuchaczom.